Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego maja wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie odbył się dziś wieczorem koncert muzyki rosyjskiej dedykowany Ojcu Świętemu przez Patriarchę Moskwy. Program rozpoczniemy od relacji z koncertu. Obok innych wiadomości watykańskich nadamy też rozmowę księdza Józefa Polaka z księdzem Krzysztofem Ołdakowskim, redaktorem naczelnym Przeglądu Powszechnego z okazji 125-lecia Pisma. Zapraszamy.
Per capire un popolo bisogna ascoltarne la musica.
Aby zrozumieć rosyjski naród, trzeba słuchać jego muzyki, nie tylko liturgicznej, lecz również dzieł kompozytorów rosyjskich przeznaczonych do sal koncertowych. W dobie prześladowania Kościoła i dominacji państwowego ateizmu, kiedy większość społeczeństwa nie miała dostępu do muzyki sakralnej, to właśnie te kompozycje wraz z arcydziełami rosyjskiej literatury i sztuk pięknych przyczyniały się do przekazu ewangelicznego przesłania, proponując świeckiemu światu wielkie ideały moralne i duchowe. Te słowa z przesłania Cyryla I do Benedykta XVI rozpoczęły wieczorny koncert ofiarowany papieżowi przez patriarchę Moskwy i Wszechrusi z okazji 5-lecia pontyfikatu. W auli Pawła VI wystąpiła Rosyjska Orkiestra Narodowa, Moskiewski Chór Synodalny oraz Rosyjska Kapela Rogów. W programie znalazły się utwory m.in. Rachmaninowa, Rimskiego-Korsakowa, Musorgskiego, Czajkowskiego, a także samego Hilariona Ufiejewa, przewodniczącego Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. Koncert zorganizowano w ramach odbywających się w Rzymie Dni Rosyjskiej Kultury i Duchowości.
W odczytanym przez metropolitę Hilariona przesłaniu patriarchy podkreślono historyczny charakter koncertu, a także jego znaczenie w wymianie kulturowej między dwoma kościołami. Muzyka to język szczególny, który umożliwia komunikację między naszymi sercami. Jest ona w stanie przekazać uczucia ludzkiej duszy i stany duchowe, których słowa nie zdołają wyrazić, napisał patriarcha Cyryl.
Do tej myśli nawiązał też Benedykt XVI w przemówieniu po koncercie.
W muzyce jest antycypowane i w pewien sposób urzeczywistnia się spotkanie, dialog i współpraca między Wschodem i Zachodem, a także między tradycją i nowoczesnością. Odpowiada to całościowej i harmonijnej wizji Europy, o której myślał sługa Boży Jan Paweł II, kiedy proponował obraz obu płuc, którymi na nowo trzeba zacząć oddychać, i kiedy wzywał do ponownego uświadomienia sobie głębokich wspólnych korzeni kulturowych i religijnych kontynentu, bez których Europa byłaby dziś pozbawiona duszy i naznaczona redukcjonizmem.
Benedykt XVI wezwał też do współpracy w walce o chrześcijańską tożsamość starego kontynentu. Niech Europa znów oddycha obu płucami. Przywróćmy duszę nie tylko wierzącym, ale wszystkim narodom kontynentu, powiedział papież.
W związku z imprezą, która objęła również ekumeniczne rozmowy prawosławno-katolickie wysokiego szczebla, ożyły spekulacje na temat możliwości spotkania Benedykta XVI z patriarchą Cyrylem. O tym, że spotkanie obu duchowych zwierzchników staje się możliwe, mówił wprost przebywający w Rzymie przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Metropolita Hilarion zwrócił uwagę na poprawę stosunków między obu kościołami, sugerując, że dzieje się tak dzięki zmianom na szczytach ich władzy. Niestety, jak zaznaczył, przeszkodą jest tu wciąż złożona sytuacja międzywyznaniowa na zachodniej Ukrainie.
Z kolei przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan oznajmił, że strona katolicka jest gotowa do takiego spotkania, które uznaje za bardzo ważne dla ekumenizmu. Kardynał Walter Kasper dodał jednak, że to właśnie ono mogłoby przysłużyć się rozwiązaniu konfliktowych sytuacji, o których wspomina strona rosyjsko-prawosławna.
Sapientia et scientia, mądrość i nauka. Taką łacińską nazwę będzie nosić Akademia Włosko-Rosyjska, której działalność zainaugurowano dziś w Rzymie. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów Dni Rosyjskiej Kultury i Duchowości. Akademia powstaje co prawda z inicjatywy Ministerstw Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej i Włoch, jednak w sam projekt włączyły się również Stolica Apostolska i Patriarchat Moskiewski. Relacje między obu kościołami, tak na szczeblu centralnym jak rosyjsko-włoskim, są również przewidziane w działalności placówki, której siedzibą będzie Villa Szara na rzymskim Zatybrzu.
Benedykt XVI przyjął premiera Królestwa Tonga Feletiego Wakaute Sewele. Szef rządu tego polinezyjskiego kraju spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało następnie Watykańskie Biuro Prasowe, omówiono reformę ustrojową Tonga oraz niektóre aspekty tamtejszego życia społecznego i gospodarczego, w tym znaczący wkład Kościoła w rozwój ludzki. Wymieniono także opinie na temat sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych, handlowych i środowiskowych problemów, którym wyspiarskie kraje Pacyfiku starają się stawić czoła w ścisłej współpracy.
Tonga przeżywa obecnie okres zmian politycznych, którego ukoronowaniem mają być demokratyczne wybory w tym roku. Ich celem jest ograniczenie monarchii na rzecz wybieralnej władzy wykonawczej. Katolicy stanowią około 11% populacji archipelagu. Kraj ten posiada relacje dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.
Wolność kultu przyczynia się znacząco do wspólnego dobra i zgody we wszystkich społeczeństwach, gdzie wprowadza się ją w życie. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując pierwszego ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich przy Watykanie. Została nim 3 lata po nawiązaniu przez ten kraj znad Zatoki Perskiej stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską Hissa Abdullah Ahmed al-Otaiba. Złożyła dziś ona listy uwierzytelniające.
W przesłaniu wręczonym nowej ambasador tego muzułmańskiego kraju Benedykt XVI podkreślił, że wiara w jednego Boga musi prowadzić do miłości bliźniego. Przypomniał, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są obecnie setki tysięcy obcokrajowców, przybyłych w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Ich obecność stwarza okazję do owocnego spotkania wielkich religii świata, kultur i religii. Papież z zadowoleniem odnotował budowę katolickich kościołów na terenach ofiarowanych przez władzę publiczną. Życzył, by ta współpraca rozwijała się dalej w miarę rosnących potrzeb duszpasterskich żyjących tam katolików. Zapewnił, że pragną oni wnosić wkład w dobro społeczeństwa.
Pierwszy ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich przy Watykanie ma 51 lat. Jest mężatką i matką 4 dzieci. Studiowała administrację przedsiębiorstw oraz informatykę w Egipcie, USA i Szwajcarii. Hissa Abdullah Ahmed al-Otaiba jest równocześnie ambasadorem swego kraju w Hiszpanii, gdzie rezyduje.
Uznanie dla władz Mongolii obchodzącej 20-lecie wejścia na drogę demokracji za ich stałą troskę o wolność religijną wyraził papież nowemu ambasadorowi tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Lufsantersen Orgil złożył dziś listy uwierzytelniające.
Religia i kultura jako wyraz najgłębszych aspiracji duchowych, wspólnych wszystkim ludziom, w naturalny sposób pobudzają do dialogu i współpracy między narodami w służbie pokoju i autentycznego rozwoju. Słowa te czytamy w papieskim przesłaniu do mongolskiego dyplomaty. Doceniając stały wysiłek rządu Mongolii dla zapewnienia wolności religijnej, Benedykt XVI stwierdza: ustanowienie komisji do spraw praworządności oraz ochrony praw sumienia i swobodnego praktykowania religii oznacza uznanie roli grup religijnych w strukturze społecznej i ich znaczenia dla budowy harmonijnej, pomyślnej przyszłości. Papież zapewnia, że nieliczni w Mongolii katolicy pragną przyczyniać się do wspólnego dobra przez zaradzanie we współpracy z rządem problemom społecznym. Kościół może wnieść szczególny wkład w formację intelektualną i ludzką, a zwłaszcza edukację młodzieży. Ojciec Święty wyraża też solidarność z mieszkańcami kraju, którzy ucierpieli wskutek ciężkiej zimy i ubiegłorocznej powodzi.
Nowy mongolski ambasador, 48-letni Lufsantersen Orgil, jest żonaty i ma 3 dzieci. Studiował relacje międzynarodowe w latach 80. w ówczesnym Związku Radzieckim, a później w USA. W ostatnich latach był doradcą prezydenta Mongolii do spraw zagranicznych.
FAO musi zdynamizować i zreformować swoją działalność w Afryce, aby mogło skutecznie walczyć z plagą głodu, powiedział delegat Stolicy Apostolskiej na kontynentalnej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, która odbyła się w Angolii.
Ksiądz Renato Volante przypomniał, że najnowsze dane są alarmujące. Stale rośnie liczba ofiar głodu i zmniejsza się ilość dostępnego pożywienia. Przyczyną zapaści produkcji rolnej są nie tylko czynniki naturalne, jak na przykład susza, lecz również destabilizacja polityczna oraz krwawe konflikty. Innym poważnym problemem jest rozkradanie pokaźnej części środków przeznaczonych na pomoc i rozwój. Na tym polu niezbędne jest skuteczne i zdecydowane działanie, zauważył watykański dyplomata.
W Warszawie oficjalnie zainaugurowano cyfrowe archiwum przeglądu powszechnego. Powstało ono z okazji 125-lecia pisma. Z redaktorem naczelnym miesięcznika, księdzem Krzysztofem Ołdakowskim, rozmawia ksiądz Józef Polak.
Proszę księdza, skrupulanci jak liczą, mówią, że przegląd powszechny 125 lat to już w zeszłym roku obchodzić powinien. Obchodzicie dzisiaj. Dlaczego?
Obchodzimy tę uroczystość z okazji uruchomienia archiwum cyfrowego. To archiwum powstało przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który przekazał nam środki na jego uruchomienie. Ono zawiera całe nasze bogate dziedzictwo od ponad 125 lat, wszystkie zeszyty przeglądu powszechnego do 2003 roku są zawarte w tym archiwum. Można wejść na stronę internetową i znaleźć sobie dowolny artykuł, zeszyt, który nas interesuje.
Dla prasoznawców i badaczy to nie lada gratka. Czy wiadomo, na jakich zasadach to archiwum będzie działać?
To archiwum będzie działać docelowo bezpłatnie dla prenumeratorów, a jeżeli ktoś będzie chciał spoza grona prenumeratorów zajrzeć, będzie musiał wnieść skromną opłatę. Mnie się wydaje, że to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ pokazuje nam to archiwum choćby ewolucję myślenia w Polsce na ważne tematy dotyczące polityki, dotyczące społeczeństwa, kwestii religijnych. Marian Morawski, pierwszy redaktor, mówił, że przegląd powstaje, aby przenikać duchem chrześcijańskim rzeczywistość i ta idea towarzyszy nam nadal, ale warto zobaczyć, jak w różnych okresach rozumiano to właśnie przenikanie duchem chrześcijańskim ważnych aspektów cywilizacji.
Tenże pierwszy redaktor pisma w artykule programowym pisał przed laty, że pismo nie chodzi o to, aby było polemiczne, natomiast ma w duchu wykładowym podnosić zasadnicze kwestie społeczne w przekonaniu, że to, co ma korzenie w religii i filozofii, ostatecznie skutkuje w ekonomii i polityce. Czy można powiedzieć, że to jest i współczesne credo przeglądu powszechnego?
Można powiedzieć. Sama nazwa przegląd powszechny pokazuje, że z jednej strony istotny dla nas jest wymiar wertykalny, czyli to, co prowadzi nas ku górze, ku Bogu, a z drugiej strony wymiar horyzontalny i też rozumiany w sensie powszechnym. Byłoby niedobrze dla przeglądu, gdyby na przykład skupił się tylko i wyłącznie na tematach religijnych, pomijając inne kwestie społeczne czy kulturalne, dlatego jest wyraźnie powiedziane w nagłówku, że jest to pismo poświęcone sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym. Oczywiście, że to credo wypowiedziane przez Mariana Morawskiego na początku nadal nam towarzyszy. Mnie się wydaje, że istotne jest udzielanie w sposób taki dyskretny, delikatny podpowiedzi, jak w duchu wiary chrześcijańskiej przeżywać współczesne problemy cywilizacyjne, bo jest ich bardzo wiele, globalizacja, transformacja, integracja europejska, czy kwestie postępu technologicznego, czy postępu naukowego, to często wymyka się takiej bieżącej refleksji chrześcijańskiej i często po prostu ludzie wierzący nie za bardzo wiedzą, jakie zająć stanowisko zgodnie z wyznawaną przez nich wiarą i hierarchią wartości.
Można powiedzieć, że pismo jest poniekąd elitarne. od początku było adresowane do ludzi z wyższym wykształceniem. Proszę księdza, kto was czyta dzisiaj? Kim są wasi czytelnicy?
Nasi czytelnicy, to tak jak ksiądz słusznie zauważył, są przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem, z dużych miast, tam gdzie istnieją prężne ośrodki uniwersyteckie. My docieramy do wszystkich bibliotek w kraju, tych uczelnianych. Prenumeruje nas na stałe około 400 osób. Są to przede wszystkim ludzie, którzy już od wielu lat nam towarzyszą. Ludzie nauki, kultury, artyści. Przegląd można ponadto nabyć przy kościołach jezuickich, także w empikach na terenie całego kraju, ale najlepszą formą jest zdecydowanie abonament. Stworzyliśmy specjalną ofertę dla abonentów. Jeżeli ktoś opłaci abonament z góry za 2 lata, trzeci rok otrzymuje prenumeratę gratis. Podobnie jeżeli ktoś znajdzie innego prenumeratora i tamten przy wpłacie potwierdzi, kto go namówił, to ta osoba, która zdobyła prenumeratora, otrzymuje całoroczną prenumeratę gratis.
W poprzednich latach często można było znaleźć tematykę na łamach Przeglądu Powszechnego artykułów nawiązującą do dialogu wewnątrzkościelnego, do dialogu ekumenicznego, w szerokim obszarze zainteresowań, religia, kultura, ekonomia, polityka. Od blisko roku jest ksiądz redaktorem naczelnym. Nowe akcenty?
Rzeczywiście, każdy numer Przeglądu Powszechnego ma swój wiodący temat. Od kiedy jestem w redakcji, to były to kolejno mniejszości narodowe i wyznaniowe, następnie polityka prorodzinna państwa, ksiądz XXI wieku, nawrócenie przez sekularyzm, walka duchowa, czyli opętanie, egzorcyzmy. Kolejny temat ważny, jaki podjęliśmy, to media, czy atrakcyjność, rzetelność i szybkość wykluczają się nawzajem, czy nie. Kolejny temat to różne oblicza feminizmu. Feminizm atakuje. W 5. numerze próbujemy skonfrontować się z różnymi obecnymi jeszcze przejawami dyskryminacji i niedoceniania kobiet w społeczeństwie i w kościele. Kolejny numer jest poświęcony dialogowi z islamem. Toczy się ożywiona dyskusja na przykład tu w Warszawie, czy ma powstać meczet, czy nie. Także podejmujemy zawsze jakiś wiodący temat, temu towarzyszą artykuły takie zwykle związane z jakimiś specjalnymi okazjami. W czerwcu taką okazją jest beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki, także zawsze staramy się, żeby były rzeczy też aktualne, no i oczywiście recenzje ważnych wydarzeń kulturalnych, książki, teatr, koncerty, filmy.
Czyli z jednej strony ambitna tematyka, a z drugiej strony wyzwania rynku, no bo przecież tendencje czytelnicze na rynku są zdecydowanie spadkowe. Kiedyś jeden z księdza poprzedników, redaktor naczelny Wacław Oszajca, powiedział częściowo przyznając, że jest to działalność charytatywna dla ludzkiego ducha. Obecnie również?
Trzeba powiedzieć, że od tego czasu, kiedy Wacław Oszajca wypowiedział to zdanie, niewiele się zmieniło. Rzeczywiście Przegląd Powszechny może wychodzić przede wszystkim dlatego, że jest dotowany przez zakon jezuitów, któremu zależy na tym, żeby nie przerwać tej wspaniałej 125-letniej tradycji i żeby refleksja środowiska, które jest z nami związane, taka intelektualna nad sytuacją, w której żyjemy, nad czasami obecnymi, nad wyzwaniami, żeby była obecna, żeby opinia publiczna wiedziała o tym, co jezuici i ludzie z nimi związani myślą na aktualne, ważne tematy.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, z księdzem redaktorem Krzysztofem Ołdakowskim rozmawiałem w Warszawie przy okazji 125-lecia miesięcznika Przegląd Powszechny, a właściwie uruchomienia nowego archiwum cyfrowego pisma, które mogą Państwo odnaleźć w internecie na stronie www.przeglądpowszechny.pl. Dziękuję serdecznie.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.